Co jest winne to ciało?
Winne jest to, co w tym ciele ma chęci. Winny jest człowiek. I właśnie apostoł Paweł, ten cały list do Kolosan jest właśnie przeciwko tym gnostykom skierowany. Ja teraz nie mogę tego wszystkiego rozwijać. W swoim czasie, a to już było trochę dawno, jak dla niektórych, bo dopiero chodzą do zboru. Więc ten list cały nawet omawiałem w swoim czasie, to jest w zborze. I to jest dalej wymienione. A z kolei mamy żyć w wolności Chrystusowej. I oczywiście to wszystko jest no, na Bożej drodze. Chrystus to wyraźnie nam wszystko i apostołowie przedstawiają. A więc wtedy, kochani, to poznawanie jest bardzo powierzchowne, zubożone, ma cechy mądrości, ale to jest mądrość, która doprowadza do poniżania samego siebie, oddawania czci aniołom, różnym stworzeniom, widzialnym i niewidzialnym. Człowiek ma nawet i widzenia, a jakże? Ma widzenia, nawet nie musi się obieść na kolację, prawda, nawet nie musi się upić. Będzie miał widzenia. Bo właśnie gdy człowiek błądzi, to zawsze się znajdą takie istoty, które mu też dadzą i widzenia, dadzą mu też i proroctwo, też mu i język, ten inny glosolalię podsuną, ach, różne rzeczy mu podsuną. I że mu się to i tamto uda i go przy okazji jeszcze uzdrowią, a jakże? I będzie się modlił, prawda, i ślubował tam, no, jeżeli tylko w imieniu Jezusa. To nie. A jeżeli w jakimkolwiek innym imieniu, w jakiejkolwiek innej osoby niż Jezus, jest zawsze szansa podrobienia. Zawsze. Tylko imię Jezus nas chroni. Ja to mówię z wielką odpowiedzialnością. Tylko imię Jezus, Chrystus nas chroni. A jeżeli ktoś myśli tylko, że ja się modlę do Jezusa, ale wymienia inne imiona, niech uważa. Trzeba wyznać tego najważniejszego. I wtedy właśnie ten człowiek będzie odwodzony i okaże się nagle, że nie jest w ogóle w Bożym ciele. Że znalazł się w innej lidze. Nie Chrystusowej lidze, tylko w lidze właśnie jego przeciwnika. I kochani, z wielką odpowiedzialnością to teraz jako sługa Boży mówię, dlatego że kocham was wszystkich i zależy mi na życiu wiecznym każdego z was. Każdego. I to się dzieje właśnie, gdy w tej sprawie jest przewaga ducha. Punkt drugi. Przewaga ducha. I jeszcze list do Kolosan trzymając, prawda, bo to jest ten list właśnie akurat w tym temacie jest taki ciekawy. Też drugi rozdział, ale drugi wiersz. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A więc połączeni miłością Bożą, a nie miłością jako zjawiskiem, należy rozróżniać. Miłość Boża, miłość rozlewana przez Ducha Świętego, a nie w ogóle przez Ducha. Przez Ducha Świętego w imieniu Jezusa Chrystusa. Można nadużywać też pojęcia miłość. Mają zdążać do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia. Do poznania tajemnicy Bożej. Tajemnicą Bożą jest Jezus Chrystus. To nie jest jedno z wcieleń, prawda, no, jakiegoś Boga nieosobowego. Jedno z wcieleń, bo tam był i Abraham, prawda, w swoim czasie, a tu może być i Krishna, i może być i Budda. Nie. Jezus nie jest jednym z wcieleń. Jezus jest jedynym słowem żywego Boga, które stało się ciałem. Mieszkało wśród nas, widzieliśmy, dotykaliśmy i wam zwiastujemy to. Jest jedyny. Nie ma w ogóle żadnego porównania. I to jest ta Boża tajemnica. I w nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Teraz jeżeli ktoś obok Chrystusa, choćby nawet w oparciu o jego najbliższą rodzinę, szukał mądrości, nie znajdzie. Ani u matki Pana Jezusa. Ani u jego uczniów nie znajdzie. Skarby są zdeponowane tej mądrości tylko w Chrystusie Jezusie. I bezpośrednio, gdy się w nim poznaje, jego poznaje, te skarby też się przed człowiekiem otwierają. Galacjan pierwszy rozdział. Galacjan pierwszy rozdział. Stronica 1255. 1255. Pierwszy rozdział Galacjan, 11 wiersz i niżej. Jeżeli ktoś pisze, to jest aż do drugiego rozdziału wiersza 10, z tym, że nie będę wszystko czytał. Galacjan 1, 11 do 2, 10, z tym, że nie będę czytał wszystkiego, bo sobie każdy to może spokojnie przestudiować i Duch Święty przecież jest nauczycielem. Oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. A czyjego? Czyjego pochodzenia? I właśnie Paweł dalej wyjaśnia. Nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. I dalej sobie zobaczymy, prawda? Ale chcielibyśmy teraz sobie tylko te dwa słowa. Dalej on tam potem to wszystko wyjaśnia. Ewangelia nie jest pochodzenia ludzkiego, a więc treść jest pozaziemska, pozaludzka. Treść jest Boża. A więc nie można jej poznać naturalnymi naszymi środkami fizycznymi i psychicznymi. Nie można. W jaki sposób Bóg chce tę treść, Ewangelię, czyli radosną nowinę, przekazać? Ma sposób jedyny. Przez objawienie Jezusa Chrystusa. I tu nie chodzi o uniwersalne objawienie Chrystusa, gdy się objawił całemu światu. Nie. Tu chodzi o personalne objawienie, gdy konkretny Jezus objawia się konkretnemu człowiekowi. I to we wszystkich generacjach, we wszystkich wiekach, we wszystkich latach, dniach, aż do jego przyjścia powtórnego. Na tym polega różnica, że człowiek się chrześcijaninem nie rodzi w swojej rodzinie, lecz staje. Chrześcijaninem się człowiek staje, a nie rodzi z racji swojego urodzenia, rodziny, pochodzenia. Otrzymałem tę Ewangelię przez objawienie Jezusa Chrystusa, a więc przez tą wewnętrzną iluminację, wewnętrzne oświecenie, wewnętrzne przeżycie, doznanie. Gdy mój duch się nagle spotkał z żywym Chrystusem, z żywym Bogiem i się narodził do nowego życia, gdy nagle się stałem człowiekiem trzech wymiarów, a nie tylko dwóch. W wierszu 15 i niżej, gdy się Bogu podobało, który mnie obrał, zanim się urodziłem, powołał przez swoją łaskę objawić mi syna swego, abym go zastał między poganami. Nie radziłem się ciała i krwi. Spójrz, miał inną motywację. Już nie krew i nie ciało. Nie jego dusza, nie jego osobowość. Coś innego go popędziło do Jerozolimy i tak dalej, i tak dalej. I na koniec może 1 Koryntian, 2 rozdział. 1 Koryntian, 2 rozdział, wiersz 14. Człowiek duszewny, 1227, 14 wiersz. Człowiek duszewny, tu właśnie jest to słowo, nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Są dlań głupstwem. I nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. I kochani, sprawa jest bardzo prosta. Nie chodzi tutaj o zmianę religii, zmianę wyznania. Tu chodzi o konkretne przeżycie. Tu chodzi o to, by Chrystus przez Boga, przez Ducha Świętego został objawiony każdemu człowiekowi. Jest to przeżycie nowego narodzenia. Jest to przeżycie, gdy duch człowieczy zostaje uwolniony przez przebaczenie wszystkich grzechów, przez oczyszczenie krwią Chrystusa. I wtedy ten człowiek z duszewnego, który może być chrześcijaninem, w każdym kościele chrześcijańskim, bo kościół człowieka jeszcze nie robi człowieka duchowego, ten człowiek do spraw duchowych będzie podchodził z niezrozumieniem, bo są mu głupstwem i nie jest w stanie ich poznać, bo to jest zupełnie inna materia. A człowiek duchowy natomiast ma zupełnie inne środki poznawcze i inne źródło, inne możliwości, inne źródło otrzymywania informacji. To jest tak, jakby w naszym odbiorniku brakowało zakresu fal ultrakrótkich. I coś jest teraz na UKF-ie i my no nie możemy tym radiem. No dlaczego nie możemy? Trzeba tam wmontować nowy obwód. I dopiero wtedy można odbierać tamte fale. Przyjrzyjmy się może sprawie modlitwy i uwielbiania. Podpunkt B, duże B. Modlitwa i uwielbianie. Co się dzieje, gdy jest przewaga duszy? Ludzie wtedy tworzą i istnieją różne formy liturgiczne, tak zwanych modłów i uwielbiania. Tworzą reguły, zasady, zwyczaje, okoliczności. My wtedy wiemy, jak to wygląda, prawda? Nie trzeba opisywać. A więc wtedy człowiek wymaga, żeby było ciemno, cicho, no żeby klęczeć, czasami żeby stać, czasami żeby siedzieć. Zależy od zwyczaju, zależy od kraju, od sytuacji. Czasami ludzie wolą, żeby się modlić samemu, czasami żeby ktoś się za nich modlił i tak dalej, i tak dalej. A więc wtedy sposób taki psychiczny, duszewny, taki no bardzo czasami intelektualny, czasami zbyt uczuciowy. W każdym razie, no, co kraj, potem to widzimy, że jest różna obrzędowość i różne formy liturgiczne. Bo to jest zależne właśnie od dusz, od charakterów, od osobowości narodu, ludzi. Natomiast, kochani, gdy jest przewaga ducha, to niezależnie od narodu, niezależnie od rasy, niezależnie od zwyczajów i od epoki nawet. Wszystko jest, gdy chodzi o zasady, o to sprawy główne, jednakowe. Oczywiście widzieli nieraz, jak do nas może rzadko, prawda, jak przyjeżdżają różni bracia, ale ja przez swoje te 20 parę lat widziałem, wielu bracia z różnych krajów, czasami chodzi tylko jeden raz. Nie ma żadnej formy zorganizowania ruchu zielonoświątkowego, w tej chwili ruchu charyzmatycznego, żadnej formy. Ktoś przyjedzie tylko raz gdzieś i ani nie ma wspólnych książek, wspólnych wydawnictw, wspólnego urzędu nauczającego. Na przykład Świadkowie Jehowy się tym chlubią, że mają tam w Brooklynie ekipę tych sług, którzy przygotowują wszystko, wysyłają, tam ci tłumaczą, drukują, prawda, i potem innych ludzi się urabia, wtłacza w poszczególne systemy i tak podobnie też i inne kościoły miewają, trzymają się pewnych reguł. Tutaj jest zupełna dowolność. A czy zauważyliście właśnie, że ci ludzie, gdy przyjeżdżają, to to samo głoszą, co my głosimy. Tak samo się modlą, śpiewają. No w ogóle są tacy sami. Czy zauważyliście to, czy jeszcze nie? Może komuś się wydaje, że to jakaś istnieje organizacja, aż żadna. Nawet nasz zbór jest inny niż inne zbory w Polsce. Czy wiecie o tym? A zbór w Katowicach jeszcze jest inny niż my. A gdy się razem spotkamy, właśnie bracia jadą na wspólne spotkanie, Rada Braci i tamtego zboru naszego, to jesteśmy jednakowi. Dlaczego? Bo naszym wspólnym mianownikiem, o czym będę już mówił później, gdy chodzi o jedność z ludźmi, jest coś innego. Mamy jednakowego ducha. Nie chodzi tylko o Ducha Świętego, ale również i o to, że my się poruszamy, posługujemy, bazujemy na służbie duchowej, że nasz duch ma w sobie, jest właściwie w nas tryskającym źródłem, które poprzez wszystkie ograniczenia psychiczne i fizyczne ma ten sam ton, ten sam sposób, ten sam cel uwielbiania, modlitwy i uwielbiania. Jest to tak jak źródło, które wytryśnie. Kiedyś byłem w pewnej wiosce, gdzie jest grunt bardzo gliniasty. To było no, za Przemyślem, no, w okolicach Bieszczad. I właśnie gdy trzeba było iść i szedłem wtedy w kaloszach, to kalosze trzeba było ręką przyciągać, bo one zostawały w tej glinie. I właśnie tak szedłem i nagle, idąc tak takim skrajem wąwozu, nagle stanąłem, prawda, i tam trochę się ziemia obsunęła, ta właśnie glina tam się obsunęła, idę dalej, nagle patrzę, o, co takie dziwnego, bo wszędzie była taka żółta, prawda, woda, bo był deszcz, padał, ale właśnie przede mną jechał wóz konny. Ten wóz konny naruszył głębiej, mocniej właśnie ten stok tego wąwozu i tam nagle wytrysnęło źródełko. I tak intensywnie ono biło, maleńkie źródełko, że wszelka woda żółta szybko spłynęła, a potem była czyściutka woda, można się było napić. Wśród tej obrzydliwej gliny i żółtej wody była czysta woda, zupełnie lepsza niż w naszych kranach. I takie źródełko gdziekolwiek by wytrysnęło, gdziekolwiek, zawsze będzie jednakowe. I właśnie gdziekolwiek Duch Święty ożywi ducha człowieczego i tam włoży pragnienie modlitwy, uwielbiania, to będzie zawsze to samo. Zawsze będzie to samo, czy nie tak? Dlatego, że duch człowieczy nie podlega presji zewnętrznej. Na ducha człowieczego nie ma wpływu tradycja ani zwyczaj. Na nasz intelekt, nasze uczucia, to właśnie formy, zwyczaje i tak dalej mają wpływ. Ale naszego ducha nie ma nic wpływu. Tylko Bóg przez Ducha Świętego. I stąd to jest oryginalne, świeże, czyste i jednakowe u wszystkich. Na zewnątrz możemy mieć różną glinę i różną powłokę. Możemy być różni na zewnątrz. Ale gdy tam w środku to źródełko wytryśnie i my oczywiście pozwolimy, żeby ono się przebiło. I właśnie apostoł Paweł powiedział, list do Rzymian, 8 rozdział, niechaj też trochę będzie wersetów, 8 rozdział Rzymian, wiersz 26-27, Rzymian, 8 rozdział, 26-27, stronica 1216, podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej, nie wiemy bowiem o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach i ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha. Bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. My nie wiemy, jak się modlić. Ale w naszym ograniczeniu wspiera nas Duch. Duch Święty i nasz Duch. Duch Święty przez naszego Ducha nam podsuwa słowa i my wtedy się modlimy. Albo westchnieniami niewysłowionymi, albo innymi językami. I potem się spotka, nagle się, prawda, spotkają ludzie i się nawzajem nie rozumieją. Na migi się pokazują, bo i Chińczyk, i Koreańczyk, i Polak, prawda, i Amerykanin, i Niemiec. No i tego, ale jeden z nich złożył ręce, prawda, przestały, wszyscy wstali, zaczęli się modlić. I nagle też się modli innymi językami, też się pobudził, też. I nagle są jedno wszyscy. Skąd to się wzięło, prawda? Wszyscy są jedno nagle, czują ze sobą. I uwielbiają Pana, radują się, chociaż nie rozumieją się też i teraz, nawet się modlą innym językiem. Ale czują, że modlą się w tej samej sprawie, modlą się o to samo. Potem, gdy się porozumieją, to się okaże, że tak rzeczywiście było. Bo ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha i zgodnie z Bożą myślą nas wspiera, za nami się wstawia. Pan Jezus zapytany przez Samarytankę, Jan 4, rozdział 23-24, Jan 4, 23-24, zapytany, gdzie należy chwalić Boga, czy na tej górze, czy według zwyczaju żydowskiego, czy według zwyczaju samarytańskiego, odpowiedział, ani tu, ani tam. Ale jak? 23-24. Prawdziwi chwalcy, czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. A więc w duchu człowieczym, tu jest o tym mowa, i w prawdzie. Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali, bo Bóg jest duchem. Ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Kolosan 3-16. Kolosan 3,16. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości. Nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Tu jest mowa o cysternie Bożego życia, o wielkiej obfitości Bożego Słowa. A właśnie w Słowie jest życie. I ta cysterna powinna być w nas. Co prawda to będzie tylko 250 litrów, nic więcej. Ale musi być połączenie ale tam ciągle dopływało w miarę ubytku. I w nas musi być obfitość Bożego Słowa. Tylko Słowa Chrystusowego, żadnego innego. I wtedy we wszelkiej mądrości Bożej mamy się nauczać, zachęcać przez psalmy, hymny, pieśni duchowe. Wdzięcznie śpiewając Bogu i właśnie formy śpiewania. Także one się zmieniały. W pierwszym wieku były zupełnie inne, a potem nabierały to wszystko form, prawda, liturgii, zwyczajów i tak dalej. A tymczasem chodzi, by chrześcijanin, by dziecko Boże w sobie miało źródło tryskające pieśni, hymnów i psalmów. I też sztuka polega na tym, aby właśnie z inspiracji Ducha Świętego nasz duch przekazał za pomocą naszej możliwości psychicznych i fizycznych również i człowiekowi. I wtedy by nie tylko sama treść, same słowa, nie tylko sama melodia, ale również i to duchowe dotknięcie wyszło z nas, ten duchowy prąd i dotknął ducha słuchacza. Jakże niewiele zespołów to osiągnęło i to osiąga. Jakże niewielu śpiewaków, solistów to osiąga. Śpiewają ciałem, śpiewają duszą, dużo ćwiczą, a duch ich tutaj jest jakby nieobecny. Sztuką jest, Bożą sztuką jest, aby duch człowieczy brał udział i w takiej służbie. 1 Koryntian 14:26, wiesz, ostatni już i kończę na tym. 1 Koryntian 14:26. Jest tam mowa o nabożeństwie. Stronica 1239. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Spójrzmy. Ktoś sobie w domu wymyślił i przygotował psalm. Ktoś inny długo studiował, siedział, prawda, gdzieś tam i jakąś naukę tam wreszcie sobie wykombinował. Inny znów rozmyślał, jakieś by objawienie tutaj zborowi przekazać. Inny znów się uczy pilnie innych języków, prawda, i to nieznanych jeszcze tutaj w zborze. A inny z kolei z nim się umawiał i tam sobie jakiś tam skombinowali wykład. Tak? Ot prości zwyczajnie ludzie. Jak właśnie ten redaktor, gdy była ta rozmowa po projekcji o naszym kościele, właśnie taką dygresję zrobił. Że ten akustyk, prawda, był zdumiony, gdy usłyszał inny język. To partner dźwięku pozwolił sobie zgłosić i nagrał tego rzemieślnika z Ustronia, gdy modlił się innym językiem. Ponieważ był dociekliwy, raz tym poszedł do swojego kuzyna, który akurat studiuje języki wschodu. Ten mówi, to jest zbliżone do aramejskiego. Mówi, to jest zdumiewające, że rzemieślnik z Ustronia mówi językiem aramejskim. A nikt o tym jeszcze nie powiedział, bo wtedy właśnie ten operator obrazu, jak to wszystko tak sam przeżywał, to tak się załzawiły mu oczy, że filmował podłogę. I dopiero ten, właśnie gdy zobaczył to na monitorze, szybko podbiegł i wziął mu kamerę i przytrzymał mu, prawda, miał na ramieniu, przytrzymał mu na ludziach. Właśnie. Nikt niczego nie przygotowuje. Nikt nikogo nie uczy, nie trenuje. A jest właśnie to. Dlatego, że Duch Święty twojemu i mojemu duchowi w danym momencie da jakiś psalm, innemu pobudzi go do nauki, innemu da jakieś objawienie, innemu da język, a innego pobudzi do wykładu i to wszystko zgodnie funkcjonuje. Tego w naszym zborze we wszystkich wymiarach jeszcze nie widać. W niektórych tak. Nie we wszystkich jeszcze, ale my cały czas się rozwijamy i do tego zmierzamy. Nie chcemy przeskoczyć żadnego progu. Po prostu chcemy, żeby to w sposób naturalny się pojawiło jako skutek tego, iż żyjemy i chodzimy duchem, a nie ciałem i nie duszą. No i ja kończę, bo jestem już bardzo zmęczony. Wy też dość dużo na przyszły tydzień. No i chcę mi się modlić o to, żeby po pierwsze Bóg nam wszystko to przypomniał i dał nie tylko zrozumieć, ale i przeżyć, przede wszystkim przeżyć, a po drugie, żebyśmy mogli przyjść na też i w przyszłym tygodniu. Powstańmy o trzeciej funkcji naszego ducha w kontekście tego, co się dzieje, gdy przeważa ducha. O jedności z Bogiem. Jedność z Bogiem. Wiemy, że Adam, człowiek, który został w raju stworzony w sadzie Eden, był przeznaczony do jedności z Bogiem. Ta jedność była duchowa. Po prostu wtedy się bez słów rozumie. I nawet to, co powiedziałem, że bez słów się rozumie, to my znamy już bardzo spłycone. To już jest sukces, gdy się dwóch ludzi, już pomijam, że mąż i żona, im jest bardzo łatwo po wielu, wielu latach, przeżyciach, rozumie się bez słów. Prawda? Ale gdy dwóch przyjaciół rozumie się bez słów, prawda? To już jest wielki sukces. Przecież nie tak? Ale to jeszcze i nie o to chodzi. Tam była całkowita jedność. I właśnie gdy Bóg nam przekazuje jakąś treść, to nam w tej intymnej rozmowie, to On nam to nie mówi słowami. On nam mówi pojęciami. I w ułamku sekundy przekazuje nam coś, co później, gdy dobrze przemyślimy i przewertujemy słowniki, żeby znaleźć określenia odpowiednie, to potem możemy godzinę wykładać i interpretować ludziom w polskiej mowie. A w ułamku sekundy Bóg nam nagle coś przekaże i objawi. To jest mowa bez słów, prawdziwa mowa bez słów. Mowa więcej nawet niż pojęciowa. I trudno to jest inaczej oddać. No, my tego jeszcze tak w pełni nie znamy. Oczywiście w kategoriach ludzkich. Ci, którzy mają z Bogiem taką jedność, wiedzą, o co chodzi. I właśnie gdy jest przewaga duszy w tej jedności z Bogiem, wtedy to prowadzi do naturalnego poznawania Boga. Naturalne poznawanie Boga, co jest dopuszczalne. Pierwszy rozdział listu do Rzymian powiada nam, że Boga można poznać w Jego stworzeniu. W sposób naturalny Boga można poznać. Jeżeli ktoś, patrząc na ten świat, Boga nie widzi, to po prostu potem może mieć kłopoty. To jest list do Rzymian, pierwszy rozdział od wiersza 18, wiersz na przykład 19, 20, 21. I dalej. Więc jeżeli ktoś w sposób naturalny Boga jednak nie chce poznać, to potem będzie miał kłopoty, bo mu się wszystko w środku może poprzestawiać. Polecam ten pierwszy rozdział tego miejsca do własnej lektury. I takie naturalne poznawanie Boga, gdy na tym się poprzestanie, gdy się na tym tylko poprzestanie, i tak się zresztą stało w chrześcijaństwie, to wtedy doprowadza ludzi do wysublimowanych form sztuki religijnej, kultury religijnej, a nawet do mistycyzmu, co daje zadowolenie. Człowiek się czuje ukojony, uspokojony. A to jest tylko sztuka chrześcijańska, tylko kultura chrześcijańska. To są tylko wysublimowane formy, bardzo subtelne formy. I się wielu ludziom wydaje, że to właśnie jest to, o co chodzi. A tymczasem to jest tylko coś lekko, lekko pod naszą powierzchnią życia naszego fizycznego. Coś, co dotyczy naszej duszy. I Bogu to jest za mało. To jest za mało. Bóg tego nie lekceważy. Ale to jest za mało, gdy chodzi o prawdziwą jedność z Bogiem. Bo gdy Duch Święty ujmie naszego ducha, to jest taki fantastyczny werset, który nie wszyscy rozumieją. 1 Koryntian, 12 rozdział, 13 wiersz. 1 Koryntian 12, rozdział 13, wiersz polecam, można go otworzyć. Ten tekst właśnie jest bardzo głęboki, z tym, że powierzchownie bywa rozumiany. I przyjrzyjmy się, co tam się dzieje właśnie w momencie nowego narodzenia, co ktoś z nami robi. To jest stronica 1237. Bo też w jednym duchu wszyscy staliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, wszyscy staliśmy napojeni jednym duchem. I cały ten fragment od 12 wiersza mówi właśnie o jednym ciele, a wcześniej jest mowa o charyzmatach, o darach ducha. A więc o tej integracji, zlaniu, scaleniu z wielu różnych członków, różnych osób, jednej substancji, jednego ciała, a to ciało się nazywa ciałem Jezusa Chrystusa. Jest to Kościół, Eklezja, czyli Boże zgromadzenie, Boży zbór. Bo termin Kościół tego nie oddaje. Powinno być słowo polskie zbór, to oddaje termin grecki eklezja. I to właśnie ciało jest utworzone w sposób duchowy, bo jeden duch, Duch Święty, chrzci naszego ducha, nas, naszą osobowość. Chrzci, słowo chrzest znaczy zanurza. Zanurza w ciało. I wtedy właśnie jesteśmy złączeni z Bogiem, z Bożym Kościołem, z Jezusem Chrystusem, z samym Bogiem. I właśnie wiele religii, różnych religii, w chrześcijaństwie są też takie prądy, były i są, i różne inne religie szukają sposobów, by się połączyć z bóstwem. I najprostszy sposób, najlepszy sposób nam zaprezentował właśnie Jezus Chrystus i poprzez Ducha Świętego, poprzez naukę apostołów i poprzez konkretne przeżycie człowiek może to otrzymać. Ja dlatego się dałem przekonać do chrześcijaństwa, że właśnie to przeżyłem. Gdybym nie miał tego głębokiego, wewnętrznego przeżycia, tej całkowitej integracji z Bogiem, gdybym go nie znał właśnie tak, jak mówię w tej chwili, a nawet tego nie mogłem wyrazić, to bym się nigdy nie zgodził być chrześcijaninem. To byłby substytut. Dlatego, jeżeli ktoś szuka tej jedynej prawdy i to stuprocentowej prawdy, niechaj wie, że ona jest tylko w Jezusie Chrystusie. A jeśli mu to się wydaje za głupie, to niech wie, że Bogu się podobało przez głupie kazanie zbawić wierzących. Że mądrość Bożą Bóg obrócił, mądrość ludzką Bóg obrócił w nicość. A właśnie przez swoje głupstwo, bo jego głupstwo, Boże głupstwo jest mędrsze niż ludzie. W tej chwili cytuję pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian. Jan 14, rozdział, wiersz 23. Jak ktoś odnajdzie, to może niechaj odczyta. Ja będę miał więcej czasu na pomyślenie w tym czasie, a ktoś głośno niechaj odczyta ten werset. 14, rozdział, 23 wiersz. Widzę, że Czesiek znalazł, niech szybko wstanie i przeczyta.
Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy.
Tak, a w poprzednim przekładzie było w nim zamieszkamy. W nim zamieszkamy. Więc jeśli ktoś mnie umiłuje i Słowo Boże będzie miłował, Ojciec, Jezus, Bóg przyjdzie, wejdzie i zamieszkamy. Znany jest werset Objawienie 3:20, prawda? Objawienie 3:20. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy i otworzy, wejdę i będę z nim wieczerzał. Spójrzmy, to jest idealna jedność. Gdy ktoś wchodzi nie do naszego mieszkania, ale do naszego wnętrza, gdzieś tam głęboko z nami zamieszka i w nas przebywa. Idealna jedność z diabłem to jest opętanie. Gdy demon, gdy zły duch zastąpi naszego ducha, człowieczego ducha. I gdy nas opanuje, wtedy mówimy, on ma demona. To jest idealna jedność z diabłem. A to jest właśnie podrabianie tej idealnej jedności z Bogiem. Diabeł zawsze jest kłamcą i on niczego nie wymyślił oprócz kłamstwa. A zawsze cokolwiek czyni, to jest tylko odwrotność tego, co Bóg wcześniej uczynił. To jest fałszerz. Żeby coś sfałszować, to trzeba najpierw mieć oryginał, prawda? I właśnie on to, o co chodzi Bogu, on teraz to spreparował, by ludzie, którzy wolą diabłu służyć, aby się temu poddawali. A tymczasem Jezus powiada, że jeśli ktoś Boga umiłuje, będzie miał Boże Słowo i Bóg w nim zamieszka. Jest to idealna jedność. I wtedy Duch Święty, mieszkając w nas, wprowadza atmosferę intymnej, duchowej społeczności z Bogiem. Przecież list do Rzymian, 8 rozdział, 14 wiersz, chyba 15 wiersz, tam powiedziane wyraźnie, że Duch Boży poświadcza naszemu duchowi, albo wespół z naszym duchem świadczy. 14 i 16 wiersz. Rzymian 8, 14, 16. Duch Boży poświadcza, albo świadczy razem z naszym duchem. Spójrzmy, tam sobie siedzą dwaj koledzy, Duch Boży i Duch nasz. I sobie nawzajem rozmawiają. I tam jest co wtedy? Głęboka, intymna, duchowa łączność z Bogiem. Głęboki pokój, radość, wewnętrzna świadomość, pewność Bożej obecności. Chwała Panu. No to jest, tego się nie da opisać. Nie trzeba żadnej medytacji, żadnych ścieżek, którym byśmy chodzili i szukali. Nie potrzeba żadnego mantra, które byśmy sobie powtarzali. Tylko wystarczy przyjść do Boga, do Jezusa Chrystusa, w takim stanie, jakim człowiek jest. Nawet się wcale nie ulepszać, nie potrzeba. Ale przyjść takim, jakim jesteś, gdy masz poczucie winy i grzechu. Bo gdy uważasz, że jesteś w porządku, sprawiedliwy, to nie masz w ogóle po co do Boga przychodzić. Trzeba przyjść właśnie taki prosto z gnoju wyciągnięty z błotnistego trzęsawiska. Przyjść do Niego, cuchnący tym wszystkim. I Boże, jaki jestem, do Ciebie przychodzę i oddaję się Tobie. Nic nie mam, oprócz tego, że mnie głos Twój zwie, mówi jedna z naszych pieśni. I
I właśnie wtedy się dzieje coś fantastycznego. Wtedy właśnie Boże Słowo do nas dociera. Jest to Słowo, które nam przebacza grzechy. My doświadczamy przebaczenia grzechów. Napełnia nas wiara. Napełnia nas entuzjazm nowego życia, abyśmy się na nowo zupełnie narodzili. I to od środka. Całe stare przemija, jakby to było inne życie. Naprawdę. Ja taką świadomość miałem przez dłuższy czas i się dziwiłem. Też w ogóle dzisiaj zapomniałem o tym wszystkim. Wtedy to było jakieś świeże. Jakby było za mgłą, jakby było za ścianą gdzieś. Jakieś obce życie. Tylko zdjęcia, tylko jakieś inne wydarzenia. Koledzy mi przypominało, że coś takiego istniało w moim życiu. Tak, to jest kapitalne wymazanie z naszej podświadomości, no, kompletne właśnie tego wszystkiego. I wtedy właśnie Bóg napełnia nas radością, pokojem. Wtedy Duch Boży do nas wchodzi, zamieszkuje i koleguje z naszym Duchem, przyjaźni się z Nim. Wtedy właśnie Duch Święty nas napełnia, gdy przeżywamy przez Duchem Świętym. Wtedy otrzymujemy dary, otrzymujemy w ogóle ekscytujące życie. Zachęcam. O tym świadczy nam cały Nowy Testament, począwszy od pierwszej Ewangelii i całe dzieje apostolskie. Zachęcam. To jest właśnie wejście w tę prawdziwą jedność z Bogiem. Wszystko inne są niebezpiecznymi substytutami, fałszerstwami duchów zwodniczych. Podpunkt D, duże D, służba ludziom. Służba ludziom. Gdy dusza przeważa w kimś, kto chce ludziom służyć, ma powołanie do służby innemu człowiekowi. I gdy przeważa dusza, to wtedy jest to służba bazująca na naturalnych zdolnościach człowieka. Na jego naturalnej dobroci, uprzejmości, chęci, wyczuciu. To, co w nim jest, jakim się urodził, jakim go stworzyła natura, powiadają ludzie. A więc na tych naturalnych atrybutach, cechach swej osobowości bazując, on tym ludziom służy. Ale nie może wtedy użyć ducha Bożego Słowa, lecz używa literę. Literę przyozdobiono w tej czy innej formie, ale to jest tylko litera. I tu można byłoby rozwijać to, ale pozwólcie, że nie będę robił żadnych uwag, podam tylko same zasady. Bo prawda bez miłości rani i zabija. I właśnie jest taki kapitalny przykład. Trochę się poprzednio rozgadałem i nie zdążę, więc będę tylko już teraz streszczał. Ale jest kapitalny przykład właśnie, gdy ktoś czuł powołanie, by służyć ludziom, i bazował na własnych atrybutach. Jeszcze nie był człowiekiem przemienionym, jeszcze nie był człowiekiem duchowym. Co się stało? Otwórzmy Łukasz 9 rozdział od wiersza 51 do 56. Strona 1110. Łukasz 9 rozdział 51. A więc Pan Jezus, gdy miał iść do Jerozolimy, przed sobą wysłał posłańców, aby przygotowali mu w wiosce samarytańskiej gospodę, czyli pobyt. Wiersz 53 mówi nam, że Samarytanie nie przyjęli Jezusa, dlatego że on czcił Boga, którego się czciło, czy miejsce kultu miał w Jerozolimie, mówiąc krótko. A więc oni takich, którzy czcili Boga w Jerozolimie, nie przyjmowali, bo mieli własną górę i świątynię, które czcili Boga. I właśnie gdy ci uczniowie to zobaczyli, że Samarytanie wzgardzili Mesjaszem, prawda? Co rzekł Jakub i Jan? Jakub, który położył swoje życie jako męczennik za Chrystusa. Jan, który był na wyspie Patmos, znamy go jako apostoła miłości. Co oni teraz zrobili jeszcze, gdy był Jezus na ziemi, a oni jeszcze nie byli przemienieni zupełnie? Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to Eliasz uczynił? Jezus się obrócił i zgromił. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Proszę bardzo. Tak to jest bazować w służbie innym ludziom na własnych możliwościach. Oni się słusznie rozgniewali. Oni widzieli cały ogrom obelgi, jaką Bóg otrzymał, gdy Samarytanie wzgardzili Mesjaszem. Sobie zdawali z tego sprawę. I tak ich poniosło, że gdyby Jezus pozwolił, to by tak jak Eliasz do niebios się odezwali, żeby ogień spadł i spalił całą tą wioskę, bo Eliasz tak kiedyś zrobił. Tu mamy chyba odnośnik, prawda? Tak, jest odnośnik. A to nie jest Stary Testament. Tam się ludzie mogli, prawda, zażynać i robić różne rzeczy, bo tam było oko za oko, ząb za ząb. To było inne prawo. Pan Jezus przyniósł zupełnie coś innego. Służbę ducha, a nie duszy, nie ciała. Oni jeszcze nie wiedzieli. Dlatego ich nazywano synowie gromu, bo Boanerges, synowie gromu, Jakub i Jan. A potem coś się z nimi stało. Co się stało? Ci ludzie dali swoje życie za Chrystusa, cierpieli. Jeden z nich o miłości, ten jeden z nich udowodnił miłość, a drugi pisał o miłości w swoich listach. I właśnie gdy duch, nasz duch przeważa, jest inspiracją do naszej służby ludziom, to wtedy człowiek jest na luzie. Człowiek jest kompletnie na luzie. Ma miłość do człowieka, do innych ludzi i to miłość głębszą niż tylko jakieś wrażenie. Ten człowiek wie, że Bóg jest Zbawicielem, że Jezus jest siewcą, że Duch Święty jest Ewangelistą. Ten człowiek nie będzie potrząsał innym człowiekiem, aby ten uwierzył, tylko będzie mu przykładem, będzie mu spokojnie świadczył, będzie siał słowo w czas słuszny, a czasami i w czas, i nie w czas, bo wie, że Duch Święty z tym słowem robi to, co należy. Ten człowiek będzie wiedział, że stoi na miejscu Chrystusowym i że może ludziom służyć przez owoce Ducha i przez dary Ducha. I wtedy ta służba jest służbą Ducha, służbą sprawiedliwości, a nie służbą litery. I właśnie to, co ja w tej chwili cytuję, to jest drugi list do Koryntian, 3 rozdział. Jeżeli ktoś kogoś interesuje, to niech sobie przestudiuje drugi list do Koryntian, 3. Prawie cały ten rozdział, to jest krótki rozdział, ale bardzo głęboki właśnie w tym aspekcie, a ja już przejdę dalej do punktu E. Zdolność rozróżniania duchów. Zdolność rozróżniania duchów. Mówiliśmy, że są różne duchy. Jest Duch Boży, duchy pochodzące od Boga, są duchy szatańskie i są duchy człowiecze, ludzkie. I te 3 rodzaje inspiracji należałoby rozróżnić, by wiedzieć, z kim się ma do czynienia, o jaką sprawę chodzi. I właśnie gdy człowiek bazuje tylko na swojej duszy, a jego duch szczątkowo lub w ogóle nie bierze udziału w tym życiu duchowym, życie duchowe to nie jest życie duszy, to nie jest życie duszewne, psychiczne, jest rzeczą wtedy niemożliwą rozróżnić ducha psychicznymi środkami poznawczymi. A więc rzeczą niemożliwą rozróżnić duchy psychicznymi środkami poznawczymi. Rzeczą jest niemożliwą. Po prostu to wszystko się mija w płaszczyźnie. My łapiemy, jakbyśmy chcieli rękoma albo workiem złapać wiatr. To jest niemożliwe. Możemy łatwo wtedy popaść w czysty, zwyczajny krytycyzm i w niebezpieczeństwo złej diagnozy. Ale gdy w nas jest duch, człowieczy duch, motorem naszego działania, motorem naszej obserwacji, inspiratorem naszej obserwacji, mamy oczy ducha otwarte, to wtedy rozpoznajemy Bożą wolę i sposób działania w danej sytuacji. Zastosujemy Bożą miarę i Bożą broń i rozpoznamy duchową sytuację. I takie przykłady można by było dać. 13 rozdział dzieł apostolskich. Ja często ten przykład używam, więc pozwólcie, że teraz nie będę o tym mówił. Paweł na Cyprze, czarnoksiężnik, doradca Sergiusza prokonsula i Paweł go zdemaskował. 13 rozdział dzieł apostolskich. Ale ja przejdę do 16 rozdziału, dobrze? 13 zostawiam, to sobie zapisaliście, co można spokojnie przeczytać. Ja to nieraz cytuję to miejsce, ale 16 rozdział jest dla nas może... Teraz będzie ciekawy, bo nie często się o nim mówi, chociaż też ci, którzy znają Pismo Święte i to znają. Gdyż 16 rozdział od wiersza 16 do 18. Gdy szliśmy na modlitwę, zdarzyło się, że pewna dziewczyna, idąc za Pawłem, wołała: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, zwiastują nam drogę zbawienia. Teraz wyobraź sobie siebie, bracie kaznodziejo, gdy właśnie tutaj idziesz ze swoją teczką, prawda, ulicą Modrzewskiego, a ktoś właśnie tak z drugiej strony woła: oto idzie sługa Boży, który nam głosi, prawda, drogę zbawienia. No i my jesteśmy zadowoleni, że nas ludzie znają. Ale Paweł bolał w swoim duchu, był znękany przez wiele dni i wreszcie się do ducha tego zwrócił. Nie do dziewczyny, do ducha. Rozkazuję ci w imieniu Jezusa, żeby z niej wyszedł, i w tej chwili wyszedł. Bo Paweł rozpoznał, wiersz 16, że miała ducha wieszczego. i przez swoje wróżby przynosiła zyski swoim panom. I to nie ona mówiła, ale duch wróżbiarstwa, który wiedział, kim jest Paweł. Ona nie mogła wiedzieć, kim jest Paweł. I właśnie Paweł to rozpoznał i zamiast się ucieszyć z tego, co ona mówiła, to był zbolały. I zgromił, i dziewczyna wróciła do normy, co spowodowało potem wiele kłopotów, bo kwestie finansowe zagrały rolę. Podpunkt F. Wspólnota z ludźmi. Wspólnota z ludźmi. Jak mówię, ja omawiam funkcję ducha. Myśmy o tym mówili. I właśnie nasz duch ma zdolność posiadania wspólnoty prawdziwej, wspólnoty prawdziwej jedności. I właśnie co się dzieje, gdy jest przewaga ducha? Może zacznę od tyłu. Filipian 2, rozdział 1, wiersz. Apostoł Paweł się odwołuje. W ogóle słowo wspólnota, społeczność, koinonia znaczy bliskie obcowanie. Nawet to słowo znaczy w jednym z dalszych znaczeń deptanie sobie nawzajem po palcach. Tak ciasno, prawda, że nie możemy nawet spokojnie nogi przełożyć i się z miejsca na miejsce, bo przydepniemy. A więc jest to taka bliska więź. Jest to wspólnota, jedność. I właśnie tu Paweł mówi, jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota czego?
Ducha.
Zwróćcie uwagę, wspólnota ducha. I w ogóle słowo to wspólnota, społeczność, to ma konkordancję, co sobie może przestudiować. Najlepiej w greckim koinonia znaleźć odnośniki wszystkie, czy fellowship po angielsku. I tam sobie właśnie znaleźć miejsca. I tego zobaczymy, że w Nowym Testamencie to ma zupełnie inny wymiar. To nie jest wspólnota oparta o zwyczaje, o tradycje, o jakieś zamiłowania. Nie jak w Starym Testamencie. To nie jest nawet jedność etniczna. To nie jest nawet jedność rodzinna. To jest coś głębszego. Jest to jedność ducha. Ta jedność się zaczyna, jak mówiłem, od duchowego narodzenia, gdy Duch Święty naszego ducha w ciało wtapia, zanurza w ciało. Jesteśmy jedno z Bogiem, prawda, bo Duch Święty, i z ludźmi, którzy też się znaleźli w tym samym miejscu. Przeżycia z Bogiem, jakie masz ty i ja, one nas cementują, łączą, my się rozumiemy nawzajem. Dary Ducha Świętego, przeżywanie duchowej radości, pokoju, to powoduje, że jest wspólnota ducha. A co się dzieje, gdy przeważa dusza? Wtedy dane zbory, parafie, prawda, mogą tworzyć klub ludzi o wspólnych zainteresowaniach. I to już byłoby dobrze, gdyby w dużej parafii kilkudziesięciotysięcznej ludzie mieli taką łączność. Na ogół stoją obok siebie, prawda, i gdy mówi się, że przekazać znak pokoju, to kiwną, prawda, sobie nawzajem, ani się dalej nie zainteresują, nie pocałują się, nie powiedzą do siebie bracie i siostro. Owszem, pan Dzieja to mówi, ale jako zwrot retoryczny, bracia i siostry. Ale gdy potem z nami rozmawiają, mówi proszę pana, proszę pani. A więc ta obcość, dlaczego? To nawet nie jest klub. Bo się w klubie mówi, hej, jak się masz, prawda, cześć, co u ciebie słychać. Tam się znają ludzie. Ale jeśli nawet jest taka bliska łączność, trzeba sprawdzić, czy jest to łączność oparta o własne dobro lub dobro interes grupy, czy jest to grupa, wspólnota oparta tylko na bazie zainteresowań religijnych, czy jest to coś więcej. Bo jeżeli tylko na tym, to będzie normalne chrześcijańskie harcerstwo, jeżeli to są właśnie grupy młodych ludzi. No niestety, ale to będzie klub po prostu ludzi o wspólnych zainteresowaniach i potem, gdy się zakończy pewien etap naszego życia, gdy skończymy studia, skończymy szkołę, gdy się ożenimy, czy wyjdziemy za mąż, założymy rodzinę i to wszystko zniknie. Bo trzeba byłoby założyć znów, prawda, koinonię, tę wspólnotę rodzin. A jeżeli tego nie ma w parafii, a rzadko to jest przecież, no i traci się wszystko, prawda? I nawet potem ludzie się spotkają już po latach, i znów chcą zaśpiewać stare piosenki, prawda, chrześcijańskie, pomodlić się razem. Jakoś się czują dziwnie, szczególnie ci, którzy od tego już odwykli w ciągu kilku lat. To są przeżycia aktualne ludzi, którzy już z ruchu oazowego wyszli. I tylko mają wspomnienia, prawda, ale to był okres młodzieżowy teraz. No, trzeba na to uwagę zwrócić. Zachęcam, bo jeżeli to jest tylko właśnie na bazie duszy, zainteresowań, to takie płytkie ono pozostanie. Potem przyjdą nowe przeżycia i tamta się woda, prawda, rozmyje i tylko będą wspomnienia. tylko piosenki, które dostaną, Biblia, prawda, z różnych przeżyć obozowych i tak dalej. Co więcej, tu musi być przewaga ducha. I wtedy właśnie, gdy są wspólne tylko zainteresowania, gdy interes grupy, gdy tylko baza religijnych zainteresowań, to nastąpi rozczarowanie, szczególnie w dobie dzisiejszej, gdy następuje silne rozbicie i rozbijanie grup społecznych, gdy się załamują zwyczaje, a też wiele, wiele zainteresowań ludzie mogą zaspokoić poza Kościołem. I stąd, gdy minie ten okres właśnie młodzieńczych uniesień, gdy nie ma łączności z ludźmi w duchu, to wtedy wiedzmy, że szczególnie w dzisiejszej dobie to będzie tylko taki jak balon, który się urwie z uwięzi i poszybuje gdzieś, jako wiatry poniosą. No, mam nadzieję, że mówiłem dosyć delikatnie, prawda, ale taka jest rzeczywistość. Nikogo nie chcę obrazić, ale chcę przedstawić na dzisiaj, jak sprawa wygląda dzisiaj. Latem mu 10-15 wygląda trochę inaczej. Dzisiaj wygląda tak, za jakiś czas będzie na pewno obserwować sami na sobie prawdziwość tego, co mówimy. A więc musi być to jedność ducha. I polecam konkordancję, słowo duch, przez małe D, nie Duch Święty, Duch Boży, duch. I to właściwie na czym polega ta wspólnota, ta jedność. No i będzie funkcja ostatnia już. G, walka z szatanem. Walka z szatanem. Mówię ostatnia dlatego, że tamte są już dla duszy nieosiągalne. Bo następna prawda, o którą mówiłem, to były zmysły ducha, a więc duszę to już nie interesuje. Mówiliśmy o owocach ducha, o darach ducha i to już duszę nie interesują te rzeczy, więc ona tam już nie może z tym, prawda, walczyć. A więc kończymy właśnie, oczywiście zaraz przejdziemy do następnej części, gdy będziemy za chwilę na podstawie diagramów mówić o zależnościach między duchem, duszą i ciałem. Za chwilę zobaczymy. A więc walka z szatanem. Kim jest szatan? Jednym słowem. Jest to osoba duchowa, chodzi o naturę, duchowa osoba, przeciwna Bogu. Zbuntowany archanioł, o tym byśmy mówili w swoim czasie. Jeżeli ktoś nie zna tematu, Pokój z Bogiem, książka Billy Grahama, i tam jest odpowiedni rozdział, gdzie Billy Graham o tym pisze. I właśnie ta duchowa osoba, istota, którą Bóg stworzył, która miała wielkie prerogatywy w Bożej władzy, w Bożym zarządzaniu, gdy się zbuntowała, gdy właśnie została strącona jako duchowa istota, z Bogiem dzisiaj walczy na różne sposoby. I nam się nawet nie wydaje, jak one są perfidne i konkretne. Nam się nawet nie wydaje. I dlatego jemu się to bardzo podoba, gdy przez naszą ignorancję, przez naszą niewiedzę, jemu ubieramy czapkę niewidkę. I prawda, my sobie sprawy lekceważymy, bo Boga trzeba się bać, a diabeł to jest taki śmieszny, prawda, stworek, ludzka fantazja i ludzkie wymysły. Z tym, że Biblia bardzo wyraźnie na ten temat mówi konkretnie. Nie daj Boże komuś spotkać się oko w oko, oczywiście w sytuacji dramatycznej, bo póki co on stara się ukryć jak tylko może, chcąc na nas oddziaływać w różny sposób. I właśnie gdy my teraz spotkamy tego przeciwnika i chcemy z nim walczyć na bazie duszy, to w ogóle z czym do gościa to się mówi? Nie poradzimy sobie kompletnie z nim. To jest tak, jak ktoś, prawda, czołgiem jedzie i wiadomo, w co czołg jest wyposażony, a tamci inni wybiegają, prawda, z buszu i strzelają z łuku. Zupełne nieporozumienie. Nie ma żadnego nawiązania walki. To jest totalne zniszczenie. Ponieważ szatan kusi nas i zwodzi nas w tym, co my lubimy, więc nie mamy żadnego punktu odniesienia do tej walki i bój jest nierówny. Bo jeśli on by w nas wzbudzał odrazy, jeśli by on w nas, mówię o sytuacji zwyczajnej, prawda, gdy człowiek jest nieświadomy spraw duchowych, żyje sobie tak normalnie według ciała i zmysłów, jak mówi na drugi rozdział listu do Efezjan, pierwsze wiersze. Żyje życiem duszewnym, psychicznym, prawda, zmysłowym, naturalnym, nie rozumie spraw bożych. I zaspokaja swoje potrzeby. Drugi rozdział Efezjan, pierwsze trzy wiersze, o tym właśnie mówią. Swoje cielesne potrzeby, psychiczne potrzeby zaspokaja. I jeżeli tylko chce to robić, to żeby być w zgodzie z sobą, prawda, a więc wszystko jest wolne, byś się tylko no, zrealizował, zaspokoił. I wtedy też no, żadna walka, żadne nawiązanie walki, dlatego że on nas cały czas zwodzi w tym, co lubimy. Jak ktoś, kto czuje organiczny wstręt do alkoholu, to diabeł go nie będzie wcale poił alkoholem. A skądże? To będzie mu dało coś innego. Wtedy na przykład da mu sprawy seksualne, prawda, czy zainteresowania, gdy chodzi o sławę i tak dalej. No, różnego rodzaju działanie. Wtedy ten człowiek, a inny z kolei do spraw seksowych, to zupełnie tam mu to wisi, dlatego że jest zainteresowany sportem, prawda? No i tak dalej, i tak dalej. Wtedy gdy mu powiesz, chłopie, ale przecież to jest rzecz niewłaściwa na coś. Ty. I wtedy, gdyby on miał walczyć z szatanem, on nie widzi w ogóle potrzeby. Nie widzi potrzeby. A gdyby nawet widział potrzebę, a jego duch nie był przygotowany do tego, to znów jest no, z łukiem, prawda, na albo z pięściami, prawda, na wiatr. Z pięściami na wiatr, no i cóż wtedy my możemy poradzić w naszych trzech wymiarach, gdy walczymy z istotą, która chodzi w czterech wymiarach. I stąd, gdy w nas jest przewaga ducha człowieczego, mamy duchowe rozpoznanie duchowej rzeczywistości. Widzimy więcej niż moglibyśmy normalnie zobaczyć. I nagle sobie zdajemy sprawę. O, ta myśl jest zła. Patrzyłem na moją koleżankę w pracy i takie mam skojarzenia. To niewłaściwe. Skąd ta myśl? I sobie rozmyślamy, prawda? Myślimy. I robimy eksperyment. I wtedy stwierdzamy, że czasami patrzymy inaczej, a czasami patrzymy inaczej na tę samą osobę. Dlaczego? Na przykład, mamy czas czytania Słowa Bożego. Weźmy taki sobie czas. Nagle nam się pojawiają w tym czasie akurat takie zajęcia, takie zainteresowania, że nam jakoś to mija dzień po dniu i jakoś nam nie wychodzi. Co jest? Nagle patrzymy, aha, ktoś tam się dobrał, prawda, do naszego kalendarza i nam przestawia teraz nasze zainteresowania. A więc trzeba się zaprzeć samego siebie i zmienić swój sposób myślenia, zmienić teraz swoje chęci, aby się jednak trzymać no, pewnych reguł. No tak, ale zaraz przychodzi druga myśl. Żadnej tyranii. Rób to, na co masz ochotę. No i wtedy drogą właśnie eksperymentu my sprawdzamy, kto jest inspiratorem danego działania. To wszystko na bazie naszej duszy, gdy mamy jakieś takie rozeznanie duchowe. Ale jak potem się wreszcie wszystko stanie jasnym, gdy wreszcie zaczniemy do Boga wołać, bo coraz są potężniejsze i skuteczniejsze zasadzki, gdyśmy sobie już biedni raz napytali przez takie właśnie no, taką nieświadomość, to Bóg nas wtedy napełni Duchem Świętym. Inne języki, które nas się wyzwolą, staną się potężną bronią. To będą tak, jakbyśmy pociski, prawda, jakbyśmy no, z szybkostrzelnego karabinu duchowego strzelali i wszystkie tamte złe siły będą, i złe osoby właściwie będą musiały uciekać, bo my się tutaj modlimy innymi językami, bo my teraz tutaj cytujemy Boże Słowo, bo my teraz działamy tak, że one są przerażone. O, bośmy zastosowali duchową broń do duchowego nieprzyjaciela. I właśnie duch człowieczy nie jest atakowany przez szatana. To jest jedyna część naszej osobowości, która przez szatana nie może być zaatakowana. Duch człowieczy, u człowieka wierzącego. On może zaatakować twoje ciało, może zaatakować twoją, moją duszę, ale naszego ducha nie może zaatakować, jest to niemożliwe. Bo naszego ducha, nasze właściwe ja chroni krew Chrystusa, chroni obecność tam w naszym duchu, Ducha Świętego. Więc czy my przez naszą świadomość możemy pozwolić, żeby nasze ciało oddziaływało na naszą duszę, żeby nas za noc wodził w lewo, w prawo, aż się opamiętamy? Ale w naszym duchu tam on nie może nic uczynić, tam jego łapa nie sięga. Kochani, to jest właśnie cały sukces. I wtedy właśnie, gdy coś tu się na zewnątrz u nas popsuje, tam od środka nasz duch człowieczy, dzięki Duchowi Świętemu, zaczniemy po prostu orientować sytuację i od środka zaczniemy wyrzucać nieprzyjaciela aż do zupełnego uwolnienia. Oczywiście nie chodzi o pętanie przecież. Chodzi o coś innego. Chodzi o presję i chodzi o obsesję. Chodzi o te ciągłe ataki, a chodzi też o permanentne atakowanie, już takie wręcz obsesyjne działanie na człowieka. I w nas wtedy właśnie walczy to, co nie jest atakowane przez wroga. Walczy w nas to, co ma bezpośrednią łączność z Bogiem. I duch człowieczy się ze światem nie kontaktuje. Duch człowieczy się nie karmi niczym poza Bożym Słowem. A nasze ciało się karmi różnymi rzeczami, prawda? Nasza dusza się karmi też różnymi rzeczami. Czytamy literaturę budującą, taką obojętną i wręcz zbędną i trującą, prawda? I wszystko nasza dusza przyjmie i możemy mieć upodobania w różnych dziełach. A nasz duch na to wszystko, prawda, wymiotuje. To w ogóle do niego nie dociera. Dopiero Boże Słowo. I to jeszcze w mocy Ducha Świętego. Dopiero on chłonie. A jak my go wygłodzimy dobrze, to jest bardzo źle. I stąd nasz duch człowieczy jest dobrze karmiony Bożym Słowem. On będzie nas solidnie strzegł przed zasadzkami diabelskimi. Będzie nas ostrzegał. Będzie wyrzucał to, co tam by się do nas wpakowało niewłaściwego. A też będzie nas uzdalniał, byśmy nieprzyjacielowi solidnie dali popalić, jak to się mówi młodzieżowo. Dużo młodzieży jest, więc pozwalam sobie trochę na takie ich określenia. A więc, kochani, teraz zrobimy sobie taką krótką przerwę, zaśpiewamy jakiś refren, bo chcę właśnie przejść do części praktycznej, używając diagramów.
Bądź mocny w panu.